Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
18.07, przed mikrofonem Marek Gąsierowski w Forum Podlasia, jak zwykle o sprawach związkowych, sprawach pracowniczych i sprawach, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas. Dzisiaj naszymi gośćmi są Iwona Wronicka-Kulesza, OPZZ, dzień dobry.
Dzień dobry.
Eugeniusz Muszyc, Federacja Związków Zawodowych, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, dzień dobry.
I Eugeniusz Formeister, Solidarność.
Dzień dobry.
Temat rozmowy naszej pierwszy to jest taki, że wraz z nadejściem czerwca przyszłego roku, zgodnie z unijną dyrektywą, pracodawcy mają obowiązek zrównać pensje kobiet i mężczyzn, jeśli kobieta i mężczyzna wykonują dokładnie tę samą pracę. Polska w tych wszystkich zestawieniach statystycznie nie wygląda najgorzej, bowiem średnia europejska, jeśli chodzi o rozjazd tych wszystkich płac, to jest około 12%. My różnicujemy na niekorzyść kobiet, niestety gdzieś tam w granicach 7-8%, więc troszeczkę mamy mniej do nadrobienia. Skąd takie w ogóle różnice się wzięły? Podejrzewam, że to też sprawy kulturowe, ale chyba nie tylko. Pani Iwono, jak pani uważa?
No oczywiście, że są to sprawy kulturowe i zawsze było przekonanie, że to mężczyzna utrzymuje rodzinę, w związku z tym mężczyzna musi zarabiać więcej, nawet jeżeli wykonywali mężczyzna i kobieta takie same zajęcia i zajmowali takie same stanowiska, to tradycyjnie starano się płacić mężczyznom więcej. Generalnie uważano, że kobieta po wyjściu za mąż powinna przejść na utrzymanie męża, zakończyć swoją działalność zawodową, w związku z tym bardzo często nawet pewne stanowiska nie były w ogóle przewidywane dla kobiet i nie widziano możliwości awansu na pewne stanowiska. Tak, na szczęście to się pozmieniało, ale jeszcze ten mit związany z wiodącą rolą mężczyzny w gospodarstwie domowym pozostał i stąd zapewne też te różnice płacowe wynikające z tego tytułu. Jak widzimy, jest to zjawisko charakterystyczne dla całej Europy. Tutaj nie odstajemy w żaden jakiś sposób. No,
jesteśmy z jednego kręgu kulturowego.
Jesteśmy tak, dokładnie z jednego kręgu kulturowego, jesteśmy z podobnych, jeżeli chodzi o uwarunkowania kulturowe i gospodarcze, to z podobnych uwarunkowań kulturowych i gospodarczych. No i też podobną historię mamy walki o prawa kobiet i o prawo kobiet do godnego zarabiania na równi z mężczyzną zatrudnionym na tym samym stanowisku.
Te rozbieżności między płacami kobiet a mężczyzn, jeszcze jak cofniemy się o parę lat, one były dużo większe. Presja związków zawodowych zrobiła swoje, czy presja społeczna, czy też może mądrość pracodawców, bo takie rzeczy też w przyrodzie występują, zdecydowała o tym, że jednak te pensje się wyrównały. Eugeniusz Muszyc.
Powiedziałbym, że wszystko do kupy. Sprawiło na to, że właśnie jest tak, jak jest. Tak jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć, kobiety zarabiają średnio 12% mniej niż mężczyźni. To w Unii Europejskiej, prawda? A co w związku z tym, co się dzieje? No oczywiście mają mniejsze emerytury. Około 28%. I skąd się bierze ta różnica?
Ale te mniejsze emerytury w Polsce wynikają też z tego, że kobiety idą wcześniej na emeryturę, no tak, nawet przy takim samym stażu pracy.
Ale powiedziałem, wszystkie składowe się na to zużyły. Ale co jeszcze? Trzeba zwrócić uwagę na to, że skąd bierze się ta różnica? Kobiety pracują w niepełnym wymiarze godzin. Często, prawda, bywa. Mają przerwę w pracy, spowodowaną tym, że rodzą dzieci, prawda? Więcej kobiet pracuje w niskopłatnych sektorach. I to również się bierze, ale to jest również prawdą, to co pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że coraz więcej jest kobiet wykształconych na stanowiskach.
Powiem więcej, panie Gienku, że jak patrzymy na ostatnie statystyki, to jest więcej wykształconych kobiet niż mężczyzn i panie z pewnością tutaj dominują, bo faceci po prostu to leniuchy, no nie chcą się uczyć. Ale wprost nie wszyscy oczywiście.
To pójdę dalej. Ja tak akurat się złożyło, że ja prawie całe życie pracuję z kobietami. Wspaniale się pracuje, pełne gracji, elegancji, wdzięku, wiedzą co mówią, naprawdę jest rewelka i nie powinni tyle zarabiać. No, w końcu ten szowinizm męski trzeba odłożyć, kobiety powinni godnie zarabiać i fajnie teraz to co był pan łaskaw powiedzieć, w dniu 24 grudnia na gwiazdkę tego roku wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, która nałoży na pracodawców obowiązki związane z jawnością wynagrodzenia. To jest bardzo ważna sprawa.
jest to znaczy element jakby
zasadami też równego wynagrodzenia, czyli zapewnić równość za tą samą pracę, ewentualnie za równoważną płacę. To jest bardzo ważna sprawa i dlatego to z tego osobiście się bardzo, bardzo cieszę. Ale powiem panu, że nie, że to nam władza dała, władza nam zrobiła i tak dalej. No oczywiście po części zrobiła. Tylko,
no
że
ktoś
to jest,
musiał to zatwierdzić.
No tak, ale dlaczego zatwierdził? O tak sobie zatwierdził.
Nie, no, dyrektywa unijna.
Dokładnie tak, dyrektywa unijna, prawda? Dyrektywa unijna powiedziała dosyć tego, dosyć wykorzystywania tych kobiet pod każdym względem. I właśnie tak się stało. Dlatego też ważnym elementem będzie to, już tak jak pan był łaskaw powiedzieć, od 7 czerwca, panie redaktorze, pracodawcy w ogłoszeniu o naborze będą musieli też również informować o tym, jakie jest przewidywane wynagrodzenie przed rozmową kwalifikacyjną, ewentualnie nawiązanie w stosunku pracy.
No i nie będą mieli prawa pytać o to, jaka była poprzednia pensja.
Dokładnie,
no,
a ile tak pani zarabiała? Co to pana obchodzi? A ja pana pytam, ile pan zarabiał do tego wszystkiego? No to Winnic był taki do tego.
Jasne.
A jak zobaczył jeszcze ładną dziewczynę, to tam wypytywał nie wiadomo co. Nie, dosyć tego wszystkiego, prawda?
No to już no takie.
I raportowanie tej luki płacowej, o której pan mówił, prawda? Żeby to po prostu, to zróżnicowanie wynagrodzenia powodowało większą
równość. Ale teraz tak pytanie do Solidarności, do Eugeniusza Furmeistera. Ta dyrektywa uprości pewne sytuacje związkowe, bo pewnie było tak, że panie nieraz się do związków zawodowych zgłaszały, robimy to samo co panowie, mamy takie same obowiązki, dostajemy pieniędzy mniej i pewnie wyegzekwowanie tego równouprawnienia bez takiej dyrektywy było trudne, czy nie było trudne?
Czy na pewno nie było łatwe, bo tak jak tutaj już było wspominane, i kwestie kulturowe, i jakieś tam przyzwyczajenia miały na to wpływ. Natomiast to są podstawowe prawa człowieka, tak? Za tą samą pracę powinna być taka sama płaca i jeśli...
Przynajmniej w tej samej organizacji.
Tak, w tej samej organizacji, na takim samym stanowisku, jeżeli mamy postawione wymagania i kobieta je spełnia, tak? Szczególnie te intelektualne tutaj mają znaczenie, kompetencje, które posiada, takie same jak mężczyzna, powinna zarabiać tyle samo lub więcej, jeśli te kompetencje posiada wyższe, tak? Natomiast są te stanowiska pracy takie, gdzie nie tylko właśnie same kompetencje, ale też kwestie psychofizyczne mają znaczenie i tam będą występowały różnice, bo będą takie stanowiska pracy, chociaż mogą również wykonywać je kobiety, ale jednak predyspozycje mogą być niższe i wtedy będzie ta płaca niższa, ale zgodnie i z dyrektywą, zgodnie też
z tymi... Jakie to na przykład zajęcia są?
Zajęcia możemy wymieniać, tak, szukać, natomiast chodzi o zasady. Zasady jawności i też w wyceny odpowiednie stanowiska i przedstawienie zasad, w jaki sposób, transparentnych zasad, znanych wszystkim pracownikom, jakie wpływają na takie lub inne uposażenie na danym stanowisku.
Ale panie Eugeniuszu, jeszcze tylko dopytam. Ułatwi ta dyrektywa, powiedzmy sobie...
Na pewno nie przeszkodzi, tak?
U nas niestety, te płace?
Niestety przyzwyczailiśmy się. Kiedyś mieliśmy dyrektywy z innej strony, trochę bliżej tutaj nas ze wschodu. Dzisiaj mamy z zachodu, tak? Jeśli ona ma pozytywny wpływ, to oczywiście należy to pochwalić, tak? Ale czasami różne są dyrektywy, mamy inne w sprawie Zielonego Ładu, które nam gospodarkę mogą położyć i tutaj jest inna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o to, na pewno pomoże, tak? Te kwestie dotyczące równouprawnienia powinny być od dawna już powinny być załatwione i dzisiaj w ogóle nie powinniśmy rozmawiać o tym, że kobieta, która ma odpowiednie kompetencje na danym stanowisku pracy, zarabia mniej od mężczyzny, bo to tak po ludzku jest nieuczciwe, a po męsku też nieładnie wykorzystywać.
Nie po dżentelmeńsku. Nie po dżentelmeńsku. Zdecydowanie.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale jeszcze trzeba tutaj powiedzieć taką sprawę, że im wyższe jest wynagrodzenie, tym więcej mamy do opodatkowania.
I
wówczas co się dzieje? Mniejsze jest obciążenie dla systemu opieki społecznej. Także to jest koło napędowe takie, także nie bójmy się płacić dobrze kobietom. To ci płaci tyle samo, ile mężczyzna.
Ale to jest ciekawe, że to rozwarstwienie występuje zazwyczaj właśnie na tych wyższych stanowiskach, nie na tych niższych, gdzie one są porównywalne, nie są te różnice takie duże.
Ale właśnie, panie Eugeniuszu, właśnie tam dostaje tyle samo, kucharka dostaje...
Tak jest, ale już u menadżerów, chociaż czasami kobiety są...
Czasami dobra kucharka dostaje więcej niż kucharz, prawda? Bo pan redaktor powiedział, że niektórzy to leniuchy są, nie chcą pracować. No to też tak bywa.
Ale często menedżerowie kobiety zresztą wykazały nieraz, że są znakomitymi menedżerami.
Są skuteczniejsze.
Tak, są skuteczniejsze, a zarabiają mniej.
No ale teraz jest jeszcze jakby druga strona medalu. No pracodawcy narzekają, że tak, trzeba płacę minimalną podnosić. Teraz od nowego roku wzrośnie składka ZUS-owska i wyrównanie płac kobiet i mężczyzn to z perspektywy pracodawcy jest to dodatkowe obciążenie. Pracodawcy, pani Iwono, jak pani myśli, będą się ociągać z tym wyrównaniem, czy nie mają... Nie mają wyjścia tak naprawdę.
Znaczy teoretycznie nie mają wyjścia, w praktyce jak najbardziej jest wyjście w postaci chociażby widełek płacowych, bo nie jest powiedziane, że musi być dokładnie ta sama kwota. Będą widełki przypisane do danego stanowiska i w wyniku tego różnica między najniższą płacą na danym stanowisku, a najwyższą może wynosić 1000 albo i kilka tysięcy i jednocześnie kobiety nadal mogą pozostać na tym najniższym pułapie w danym przedziale płacowym. Mężczyźni mogą zajmować się najwyższy pułap w danym przedziale płacowym. To jest jeden ze sposobów jak gdyby załatwiania tej sprawy.
Pracodawca też może uzasadniać sytuacją rynkową na przykład.
Nawet nie musi uzasadniać sytuacją rynkową. Może też stworzyć nowe stanowiska, tak? I na mężczyznę awansować na nowe stanowisko i przypisać do tego stanowiska wyższą płacę, kobietę pozostawić na tym stanowisku, na którym była. Tak, oczywiście, że tak. Nie ma przecież zakazu. Nawet wykształcenie, o którym tutaj mówimy, tak naprawdę tych kobiet nie chroni, ponieważ nie ma wyraźnie przepisów mówiących, że osoba, która ma wyższe wykształcenie, musi koniecznie na tym stanowisku zarabiać więcej. Tak? To pracodawca ustala sam hierarchię stanowisk w swojej pracy. Oczywiście są pewne jakieś minima związane z wykształceniem czy kompetencjami wymagane w danym zawodzie, czy tam w danej pracy, ale to nie znaczy, że nie można w żaden sposób manipulować. Ja bym nie była, dokładnie, ja bym nie była taką optymistką, że od 1 stycznia nagle kobiety dostaną wyrównanie, zniknie te 7,8% różnicy między płacą kobiet i mężczyzn i świat stanie się o wiele lepszy i bardziej łaskawy dla kobiet. Ja myślę, że pracodawcy będą starali się obejść to na różne sposoby i przede wszystkim starali się nie doprowadzić do sytuacji nie tyle wyrównania płac, co po prostu nie wydawania pieniędzy na ten cel, prawda?
Ale to już jest rola związków zawodowych tak naprawdę.
Najbardziej, z tym, że nawet dyrektywa zakłada możliwość istnienia tych widełek płacowych, więc w momencie, kiedy pracodawca będzie się upierał przy widełkach płacowych, to wynegocjowanie sytuacji dokładnie równej płacy dla mężczyzn i kobiet będzie tak naprawdę trudne, ponieważ nie będzie...
Może się nic nie zmienić.
Tak, ponieważ nie będzie tłumaczył zróżnicowania między kobietami a mężczyznami płcią, tylko będzie tłumaczył na przykład doświadczeniem, umiejętnościami, kompetencjami, zakresem obowiązków, czy czymkolwiek innym.
Czy tabele wynagrodzeń to jest, pamiętajmy, składowa regulaminu wynagrodzeń albo układu zbiorowego pracy.
Oczywiście.
I tam, gdzie są organizacje związkowe, to tego dopilnują.
Oczywiście,
jeśli chodzi nawet te widełka, o których koleżanka tutaj mówi.
Żeby rozjazdu one, za dużo
tak,
nie było.
I one będą tutaj, natomiast tam, gdzie pan prezes podpisuje ze swoją sekretarką jako przedstawicielem załogi regulamin wynagradzania, czy
sekretarką to on podpisze.
To wtedy ci pracownicy mogą być faktycznie zagrożeni.
Zapominamy jeszcze o jednej możliwości kompensowania płac, a mianowicie o wszelkiego rodzaju dodatkach, które można też przyznawać. Nie zawsze są to dodatki typu wynikające z pracy, z wieku, czy z czegokolwiek. Mogą też być wszelkiego rodzaju dodatki uznaniowe, zadaniowe i tak dalej. I czasami w niektórych zakładach pracy te dodatki stanowią nawet 50%.
Pani Wąko, przepraszam, z pełnym uszanowaniem. Tak rozmawiamy, ale jeszcze jest coś takiego, to co Dzienek był łaskaw powiedzieć, są związki zawodowe, jest sąd pracy, rada pracownicza i tak dalej. Przecież nie pozwolimy skrzywdzić kobiet, na litość boską. Będziemy walczyć o kobiety tak jak na to zasługują, prawda?
Do czerwca poczekamy.
Ale to koleżanka poruszyła faktycznie bardzo, bardzo ważny temat, jeśli chodzi o te różnego rodzaju premie. Wszędzie tam, gdzie są premie uznaniowe, one powinny z marszu być wyrzucane. Dokładnie. Każda premia powinna zależeć od właśnie od tych wytycznych, o których mówi między innymi dyrektywa, że powinny być jasno postawione kryteria, w jaki sposób osiąga się taki czy inny poziom premii.
Oj, panie kolego, tutaj będę protestował. Dziedek, przy całym szacunku. Nie, nie. Absolutnie. Przyjdź do naszego szpitala i powiedz, żeby premię uznaniową wyrzucili dla pracowników. O czym ty mówisz? W życiu premia była, jest i będzie.
Ale ja nie mówię o wyrzuceniu premii, tylko premia uznaniowa, a premia regulaminowa. Ja mówię o premii regulaminowej, która opiera się na określonych zasadach.
Jak to zwał, jeżeli już proponowano premię, nie zabierałbym pracownikom.
Premia uznaniowa to jest łaska pańska, a premia regulaminowa jest oparta na konkretnych zasadach, które jeśli dobrze pracuje i wykonuje, mam tę premię.
Na następnej audycji będziemy mówić o premiach. Teraz czekamy na ten czerwiec, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, no i zobaczymy, czy panie na tym tak naprawdę zyskają. Teoretycznie powinny, a jak będzie, życie pokaże. No ale też drugi temat pokrótce omówimy. Ostatnio przeprowadzono badania na temat form zatrudnienia, no i okazuje się, że im młodsze pokolenie pracowników, tym większa chęć do bardzo elastycznego zatrudnienia. Wynika to z tego, że starsi pracownicy, starsze pokolenie zazwyczaj bazują na jednym źródle dochodów. Młodzi tak naprawdę chcą pracować w kilku miejscach chcą czerpać dochody. Z perspektywy związków zawodowych, czy ta transformacja tego rynku pracy, to tak naprawdę jest to jakiś problem, czy nie? No bo pewne problemy pewnie może to wywoływać, jeśli powiedzmy sobie, ktoś pracuje w jednym miejscu i pytanie, no jest potrzebny w drugim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pewne jakieś konflikty w zawodzie mogą powstawać i czy związki w ogóle, jak związki w ogóle ten problem postrzegają? Pani Iwono.
No cóż, elastyczność czasu pracy pracownika na pewno wpływa na jego funkcjonowanie w danym zespole, ale z drugiej strony też najczęściej taki elastyczny czas pracy wybierają ci pracownicy, którzy w gruncie rzeczy sami pracują na swoje efekty i sami, jak gdyby ich praca niekoniecznie jest zależna od zespołu i sami mogą decydować, kiedy ją wykonują, w jakiej formie ją wykonują, ponieważ rozliczają się z pewnych efektów w określonym terminie. Nikt wtedy nie wnika, ile czasu się poświęca na taką pracę. Tak, dokładnie, jest wykonana i na tym to się kończy. Z jednej strony elastyczne formy pracy dają pewne poczucie bezpieczeństwa pracownikowi, bo pracując u kilku różnych pracodawców, nawet jeżeli u któregoś z nich coś mu nie wychodzi, może dosyć łatwo, dokładnie, zrezygnować tak, z tej pracy, poszukać sobie innej. Z drugiej strony nie dają też do końca poczucia bezpieczeństwa, bo z takiego pracownika, który na częściowym etacie jest zatrudniony u kogoś albo na jakiejś tam innej formie umowy, bardzo łatwo jest zrezygnować. Trudniej jest zrezygnować z etatowego pracownika, który od wielu lat pracuje, gdzie obowiązuje prawo pracy, gdzie można odwołać się do sądu pracy w przypadku nieuprawnionego zwolnienia, więc tutaj jak gdyby jest to zjawisko złożone. Często młodzi ludzie tłumaczą to tym, że elastyczny czas pracy pozwala im zarobić więcej, pozwala im mieć czas dla siebie, pozwala im organizować swoje życie tak, jak chcą sobie organizować, czyli mieć czas na przykład na uprawianie sportu, czy na podróże, czy na jakieś inne formy. Tak, nie samą pracą żyje człowiek. I to rzeczywiście jest zasadne, ale myślę, że z wiekiem też przychodzi właśnie ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa i potrzeba etatu. Dla związków zawodowych jest to bardzo poważne wyzwanie tak naprawdę, bo
to właśnie jest
zupełnie
to poważne...
inaczej funkcjonują pracownicy, którzy w pełnym wymiarze pracują w danym zakładzie pracy, czują się z tym zakładem pracy związani, mocno przeżywają fakt redukcji, jakichś zmian i innych rzeczy i szukają współpracy i oparcia w związkach zawodowych i takie oparcie zazwyczaj otrzymują. A inaczej, inna jest sytuacja człowieka, który pracuje na innych formach zatrudnienia przede wszystkim, które nie zawsze jako związki możemy objąć opieką, a dodatkowo jeszcze dochodzi fakt, że często są to osoby pracujące zdalnie, czyli tak naprawdę nie mające kontaktu.
Czyli nie widzimy nawet
z zakładem pracy, z organizacją związkową, z zespołem, więc tak naprawdę w pewnym sensie dla związków zawodowych ten człowiek może niknąć tak naprawdę w tym systemie pracy, mimo że oczywiście pracę wykonuje i teoretycznie w danym zakładzie pracy jest nadal przez związki reprezentowany, ale tylko teoretycznie.
Eugeniusz Muszyc, związki zawodowe jak na taką coraz dalej posuniętą elastyczność zatrudnienia powinny reagować? Akceptować, o ile jest to za obopólną zgodą i korzyścią, czy też patrzeć na dobro całej załogi?
Oczywiście, że powinni to akceptować. Z tego względu związki zawodowe nie mogą się cofać, tylko powinni iść z postępem. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że elastyczny czas pracy to coraz bardziej popularna praktyka, bardzo interesujące rozwiązania dla pracowników, którzy cenią sobie, tak jak koleżanka powiedziała, swobodę, niezależność, samodzielność organizacji pracy. Jest to sposób na zwiększenie zaangażowania. Druga sprawa to Tylko trzeba wiedzieć, że zasady powinny być z góry ustalone, aby pracownicy wiedzieli, prawda, jak rozplanować swoje obowiązki, na co jest.
Jest
związków zawodowych. A ja podam przykład. Na przykład Jan Bolesław Perkowski, nasz starosta, z sercem do ludzi, zrobił coś takiego, prawda? Pracownicy wychodzą sobie na papieroska i tak dalej. Proszę uprzejmie, nie widzę problemu.
Palcie
ile chcecie, prawda? Odbijasz sobie kartę, przychodzisz, prawda? I musisz to dopracować. Spóźnił mi się autobus 15 minut. No trudno, kierowca był niesympatyczny, nie zatrzymał się. Coś się stało. Kobieta jest równouprawnienie, prawda? No, biegła, złamała sobie obcas w bucie, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, że nie elastyczny czas pracy, ale zaraz, żeby nie było tak łatwo, bo powiedziałem tylko te plusy, ale są również jeszcze inne sprawy, że elastyczne godziny pracy mają pewne wady. Przede wszystkim nie każdy może z nich korzystać ze względu na wykonywany zawód. Przykładowo, nauczyciel, godzina jest lekcja, on nie może sobie wziąć elastycznie, że on przyjdzie 15 minut później czy wcześniej. Lekarze, którzy pracują z pacjentami. Policjanci, prawda? No to też nie wyobrażam sobie, żeby pracowali.
Króciutko, bo
ten system, panie
minuty.
Redaktorze, wymaga organizacji pracy i pracowników. Ale jestem
minutka ostatnia, Eugeniusz Formajster, szybciutko, jak Solidarność widzi tę postępującą elastyczność?
To, że wśród młodych ludzi akurat mamy dużo elastyczności, wynika akurat z tego, jak mamy rynek pracy, tak? Jeżeli nie zarobisz w jednej pracy, to musisz pracować w kilku i z tego dzisiaj niestety wynika elastyczność. Mamy XXI wiek i kolega mówi o postępie. Skoro mówimy o postępie, to powinniśmy w ciągu 8 godzin zarobić tyle, by normalnie żyć i utrzymać rodzinę. A pracodawcy pokazali, że w 55% firm, gdzie występuje elastyczne zatrudnienie, 30% z tych pracowników nie spełnia wszystkich wymogów pracodawcy. Także to też wiele mówi.
Jasne. I tak już podsumowaliśmy. Elastyczność pracy, Eugeniusz Formajster, Solidarność, Eugeniusz Muszyc, Federacja Związków Zawodowych i Iwona Woroniecka-Kulesza, OPZZ. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do widzenia.
Do zobaczenia.
Forum Podlasia.